Siostry, przyjaciele, chciałbym was wszystkich pozdrowić słowami naszego Pana Chrystusa. Pokój wam wszystkim. Około miesiąc temu miałem przywilej widzieć się z bratem Jolly w Muskegon, Michigan. A więc nasz drogi brat Jolly przekazuje swoje pozdrowienie dla was wszystkich. Ja wiem, że brat Jolly was bardzo miłuje. Wiem dlatego, że on sam mi o tym mówił. A z tej samej strony ja wiem, że bracia tutaj zgromadzeni w Polsce tak samo brata Jolly'ego też miłują. Wiem to, że z tej strony, bo brat Stachowiak, jako dobry wasz przedstawiciel, bratu Jolly mu o tym wiele razy powiedział. A więc mam dla was pozdrowienia od brata Jolly, od brata Golkiego, od moich rodziców, braci Wojnarowskich z Chicago, Illinois i od naszej rodziny. I moi drodzy bracia i siostry, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja uważam to wielki przywilej, ażebym do was tutaj przybył z Ameryki, chociaż jak brat Stachowiak powiedział, jestem z Polski, spod Warszawy. Jak psalmista mówi w psalmie 77, przypominają mi się dni dawne i czasy dawne. A więc tak samo i ja. I mam wiele pamięci z dawnych czasów, z usługi pańskiej przez wiele lat. Ale ja myślę, że ten przywilej, który mam tutaj dzisiaj, będzie jednym z największych. A więc spodziewam się, że ja się z braćmi lepiej zapoznam i będziemy mieli błogosławieństwo się razem zapoznać na tej konwencji. Niech wam Pan wszystkich błogosławi.
A teraz przywilej ma siostra Wajna. Bez słów.
Dziękuję. My dear brethren, I'm very thankful to be here today. And I want to bring you the love and greetings from America. I cannot speak English too well.
Drodzy bracia i siostry, cieszy mnie, że mogę tutaj być u was z Ameryki. Mam dla was pozdrowienia z Ameryki i chcę was przepraszać, że nie mogę za dobrze po polsku mówić.
I feel, even though I don't never have been here, I feel like I'm a part of you because my mother was born in Poland. And my father was born in New York, and I've been in the truth all of my life, and have always loved the Lord, and have tried to serve Him. And brother and I met in Chicago Convention 31 years ago, or we met longer than 31 years ago, but we've been married 31 years, and have been serving, trying to help Him to serve the Lord together.
Chciałem powiedzieć, że moja matka jest także z Polski, chociaż mój ojciec jest Amerykanin. I oni są w prawdzie i jestem z domu prawdy.
To say something further, even though I don't know the brethren, I do feel that after this convention that I will know the brethren more, and I want to tell them all that I do know them from the letters that brother translates, and I hope to have an opportunity to know all of you better, so that when I go home, I will feel that I am closer to you than I have ever been before.
Chociaż was teraz obecnie nie znam, to jednak czuję, że po tej konwencji będę was znał o wiele lepiej. I wiem, że z listu, który brat tłumaczy, ja się o was dowiedziałem przez wiele lat. Drodzy przyjaciele, w tej chwili chciałbym wam zwrócić uwagę na temat duch prawdy. Będziemy mówili o duchu prawdy. Będziemy mówili o tym, co sługa Boży, wielki ilostopny sługa, mówił, tak samo o tym, co posłannik epifaniczny mówił o duchu prawdy. Wraz z moimi własnymi komentarzami. A więc czytamy w pierwszym liście Jana, w rozdziale 4, w wierszu 6, my z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie zna Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. A więc, moi drodzy bracia, w tych słowach są wielkie lekcje od Boga i naszego Pana przez apostoła, lecz będziemy skupiali swoje myśli na tych dwóch słowach. Duch prawdy. Apostoł Jan był jednym z tych szczęśliwych ludzi, który był wybrany przez naszego Pana jako ten, którego miłował Pan Jezus. Słowo Boże nie mówi nam, dlaczego to było, lecz może dlatego, że jego charakter był najbliższym charakterowi Odkupiciela. Ja myślę, że bracia się ze mną zgodzą, że nawet najprostsze wyrażenia w Piśmie Świętym mają głębokie znaczenie. Są prostymi i łatwymi na powierzchowni, jednak w tym są zawarte, w tych słowach są zawarte głębokie rzeczy. Weźmy na przykład słowo duch, w polskim języku duch. W hebrajskim to słowo się brzmi rua, a w greckim pneuma. To słowo pneuma w greckim języku i w hebrajskim języku rua znaczy 12 różnych rzeczy aktualnie w tłumaczeniu Pisma Świętego. Na przykład, gdy mówimy o słowie pneuma, mamy na myśli czasami powietrze, czasami wiatr, czasami moc, oddech, zasadę życia, żywotność, przywilej życia, prawo do życia, usposobienie, nowe stworzenie lub duchową istotę lub naukę. A więc gdy to słowo pneuma się ukazuje w Nowym Testamencie, to może uczyć nas jedno z 12 rzeczy. Nie tylko jedno, ale jedno z 12 rzeczy. A więc duch prawdy w tym znaczeniu, używając słowo greckie pneuma, będziemy używali w znaczeniu usposobienia. Usposobienia prawdy. Temat również zawiera słowo prawdę. Czy wszyscy ludzie, którzy używają to słowo, zgadzają się, co prawda znaczy? Każdy rozsądny człowiek pragnie prawdy, domaga się prawdy, nalega, że mówi prawdę i wierzy tylko to, co jest prawdą. A gdybyśmy z innej strony zapytali się wiele osób, czy ktokolwiek wierzy w błąd, ani jeden nie przyzna się, że wierzy w błąd. Każdy wierzy w prawdę. Jednak te wszystkie prawdy jedna z drugą się nie zgadzają. Czy nie tak? Jedna prawda zbija drugą prawdę. Ludzie nie widzą oko w oko, lecz każdy nalega, że wierzy w prawdę. Bracia pamiętają oświadczenie Piłata, gdy Jezus powiedział jemu: wszyscy, którzy są z prawdy, słyszą głos Jego. On mówił o własnym głosie. A Piłat Jego się zapytał: cóż jest prawda? Cóż jest prawda? Bracia mają na uwadze, że nie ma w Piśmie odpowiedzi na to pytanie Piłata, cóż jest prawda? On nie czeka na odpowiedź. Może myślał, że nikt nie wie, czym prawda jest. Przypomina mi się okazja, Tutaj pewien człowiek zapytał się mnie. Mówił tak. Ty mówisz wiele o tej prawdzie. Czy ta prawda jest absolutną? Czy ta prawda, o której mówisz, jest relatywną? Jeżeli ja bym mu powiedział, że ja wierzę absolutnie w prawdę, prawdę absolutną, to znaczy to, że to, co ja wierzę, jest bez błędu, jest doskonałe, nieomylne. Papież też o tym mówi, że on jest nieomylny. A więc to taka odpowiedź była, nie byłaby ostateczną, nie byłaby dobrą. Jeżeli ja bym mu powiedział, że ja wierzę w prawdę relatywną, to znaczy, że ja, to, co ja wierzę, jest tylko tymczasowe, a gdy coś inne przyjdzie, to więc to będę wierzył. Ja temu człowiekowi tak mówiłem, że ja, to, co ja wierzę, jest częścią absolutnej prawdy. To znaczy, że to, co ja wierzę, jest absolutną prawdą, lecz ja się spodziewam tej samej prawdy więcej. I bracia i siostry, ja myślę po tych wielu latach, że ta odpowiedź jeszcze jest dobra. Bo to, co my wierzymy jako prawdę, jest teraz prawdą. Lecz Pan przez swych sług dodaje nam do tej znajomości. W angielskim słowniku słowo prawda ma 9-10 znaczeń, a w słowniku polskim jest 12 znaczeń. Lecz prawda w jakimkolwiek języku znaczy to, co jest faktem, to, co jest rzeczywistością, to, co jest aktualnym stanem rzeczy, to, co aktualnie egzystuje, to, co jest. Te rzeczy są prawdą. Pisarze polscy mówili wiele o prawdzie. Jak na przykład, prawda górą lata jak orzeł. Teraz znają? Pieczętowali prawdę krwią swoją. Inny pisarz mówi polski, szukali prawdy tak jak kłębka po nici. Inny pisarz mówi, prawda prawdzie nie jest przeciwna, ale błąd prawdzie. Inny pisarz mówi, nie miłujemy słowem, ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Inny pisarz mówi, prawda jako uczciwa niewiasta, lada sukni piękna i przyjemna. Także inny mówi, prosta jest mowa prawdy, nie potrzebuje wielkich zalotów i wywodów, sama się zaleca i okazuje każdemu. To są piękne określenia o prawdzie pisarzy polskich. Biblia jako Słowo Boże mówi wiele o prawdzie, o faktach, o rzeczywistościach, o aktualnym stanie rzeczy. Słowo Boże może być tą prawdą, ponieważ ona pochodzi od Boga, który jest źródłem prawdy. Jak to mówi psalmista, odkupiłeś mnie, Panie, Boże prawdy. A nasz Pan Jezus Chrystus sam mówił o Ojcu, słowo Twoje jest prawdą. W Biblii znajduje się około 200 tekstów dotyczących się prawdy, a każdy z tych tekstów jest ważny i interesujący. Jak na przykład ten tekst u Jana, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ja ten tekst słyszałem w polskim języku już przeszło 30 lat. Ponieważ gdy ja i moi rodzice przyszli do prawdy, w roku 1938 uczęszczaliśmy na zebranie braci polskich z Brasku w Chicago przez 7 lat. A w tym samym czasie nasz stryjek z Chicago, Józef Wojnarowski i stryjenka, nam dali teraźniejszą prawdę w polskim języku, którąśmy czytali w domu. A więc Pan nam dał ten wielki przywilej, ażebyśmy się uczyli prostej, czystej prawdy. Nie tylko z tą brata Rosla, ale także z pióra posłanika ekumenicznego od początku. Lud Boży jest przyzwyczajony mówić o prawdzie. Zazwyczaj, gdy my mówimy o prawdzie, my mamy to specjalne znaczenie, że u nas prawda składa się z 7 części Pisma Świętego. Z doktryn, przepisów, obietnic, napomnień, proroctw, historii i figur, czyli typów. Apostoł Paweł, Piotr, przepraszam, najlepiej tę sprawę określa w swym liście drugim, gdzie mówi tak: przetoż nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociaż żeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. Lud Boży się interesuje nie tylko tymi prawdami, które są z dawnych czasów, Starego Testamentu, lecz tak samo lud Boży się interesuje teraźniejszą prawdą na czasie. A więc, drodzy bracia, biorąc te różne myśli o duchu prawdy, możemy przyjść do niektórych myśli. Brat Russell, ten wierny i dostępny sługa Boży, tak się wyraził o duchu prawdy w 5 tomie. Trzeba tu ostrzec niektórych, że chociaż znajomość prawdy, a więc znajomość Pisma Świętego, jest bardzo ważna i konieczna do osiągnięcia ducha prawdy, to jednak ktoś może mieć wielką znajomość Słowa Bożego, a nie mieć wcale jej ducha. Ja myślę, że bracia wiedzą, o czym mówię. Ponieważ niektórzy mogą zapamiętać teksty, zapamiętać dobrze nauki, a z tej samej strony nie mają ducha prawdy, nie mają usposobienia prawdy, która prawda powinna w nich wyrobić. On następnie tak mówi: aby otrzymać ducha prawdy, trzeba być w serdecznej harmonii z prawdą. Trzeba zdobyć umysłową zgodę i współdziałanie z wolą Bożą wyrażoną w Słowie. Ten stan można osiągnąć tylko w jeden sposób. Po pierwsze, przyjąć Pana naszego jako naszego odkupiciela i obrońcę, a po drugie, poświęcić się bez zastrzeżenia w szukaniu, poznawaniu i wykonaniu Jego woli. A więc posłanik Paruzji nas ostrzega, że nie każdy, który prawdę przyjmuje, ma ducha prawdy. Jest łatwo mieć prawdę, ale bardzo trudno jest jej ducha posiadać. W innych słowach, ten, który przychodzi do prawdy, automatycznie nie posiada jej ducha. W zasadzie duch błędu jest śmiertelnym wrogiem ducha prawdy. Tak samo jak duch przeciwnika jest wrogiem ducha Bożego. Apostoł Piotr tak ostrzega braci: wy tedy najmilsi, wiedząc to przedtem, strzeżcie się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni, nie wypadli z waszej stateczności. Ten duch błędu, moi drodzy bracia, przywłaszcza sobie większą mądrość, która jest od Boga. Albo dodaje do Słowa Bożego, albo ujmuje od Słowa Bożego. Wielkie błędy sprowadziły na ludzkość wielkie klęski. A to zwłaszcza jest prawdą w zakresie religii. te błędy, na przykład, jak nieśmiertelność duszy i świadomość umarłych, o Trójcy, o wiecznych mękach, o mszy, o papieżstwie, o boskim prawie królów, o boskim prawie arystokracji i tak dalej. Ta walka o umysł, o serce człowieka rozpoczęła się na dużą skalę podczas pierwszej obecności naszego Pana. Ponieważ Duch Prawdy wstąpił najpierw na naszego Pana, a następnie podczas Zielonych Świątek na Kościół. Duch Święty od czasu Zielonych Świątek nie jest reprezentowany przez Kościół z imienia, lecz przez prawdziwy Kościół Ciała Chrystusowego, który posiada ducha tej prawdy, ducha swej głowy. Podczas wieku Ewangelii istniał pewien proces, przez który ci, którzy chcieli nabyć ducha prawdy, musieli przejść. A to jest, że musieli się przybliżyć do Boga, do Chrystusa i do Jego ludu. We figurze przybytku na puszczy są pokazani trzy klasy, które mienią się być ludem Bożym. Te wszystkie trzy klasy razem zgromadzeni nazywają się nominalnym ludem Bożym. Przede wszystkim są poświęceni i byli podczas wieku Ewangelii ci, którzy byli usprawiedliwieni, a tak samo i ci, którzy byli grzesznikami. I wszyscy ci razem byli nominalnym Kościołem. W innych słowach oni odpowiadają kapłanom, lewitom i 12 pokoleniom Izraela. We figurze oczyszczenie lewitów składało się z trzech części. Najpierw musieli być pokropieni wodą oczyszczenia. A poza figurze to znaczy, że prawdy, które są zebrane z doświadczeń starożytnych świętych, czyli godnych ich cierpień za sprawiedliwością. Ponieważ do tej wody od oczyszczenia dodaliby popiół czerwonej jałowicy. Następnie lewici, ażeby się oczyścili w czasach Mojżesza, musieli ogolić wszystkie ciało brzytwą. A więc to oczyszczenie znaczy oczyszczenie z grzechu przy pomocy prawa Bożego jako symbolicznej brzytwy. Ponieważ włosy są symbolem na moc. A po trzecie, upranie szat, co przedstawia oczyszczenie się z wad charakteru przez zastosowanie stosownej części Słowa Bożego. Figura, która pokazuje zdobycie ducha prawdy, jest to podbicie ziemi chananejskiej przez Izraela. Ziemia, która była zajęta przez 7 narodów. A nasz drogi brat Johnson tak nam mówił, że ziemia chananejska przedstawia prawdę i jej ducha. Przede wszystkim to jest Biblia, lecz gdy prawdy biblijne i duch tych prawd przenikają umysły ludu Bożego, ich umysły coraz to więcej stają się sferą prawdy i jej ducha. A więc te narody w ziemi chananejskiej są typem, czy figurą na nieprzyjacieli prawdziwego ludu Bożego. Na przykład Chananejczycy przedstawiają światowość. Jak wroda ludu Bożego, świat, moi drodzy bracia, nie pomaga ku Panu i ku Bogu. Przyjdzie czas, gdy świat będzie mógł myśli Boże, gdy będzie czuć czułość Bożą, I świat będzie czynił kiedyś wolę Bożą, lecz teraz tak nie jest. Chetyjczycy na przykład przedstawiają tchórzostwo czy brak odwagi. Ten, który musi zdobyć ducha prawdy, musi być odważnym. Ja bym mógł powiedzieć, że największa część braci w prawdzie zdobyła prawdę, dlatego że są odważnymi, że się nie boją przyjąć prawdy, że się nie boją mówić o Bogu, o Chrystusie, o planie Bożym. Później Amorejczycy byli w tej ziemi też, co przedstawia grzeszność, która jest wrogiem ludu Bożego. Grzech jest największym wrogiem sprawiedliwości Bożej i prawdy Bożej i musi być wytracony z symbolicznej ziemi, z naszego umysłu. Feryzejczycy na przykład przedstawiają przesiewanie, które jest wrogiem tak nowego, jak i odnowionego umysłu chrześcijanina. Błąd zawsze był i jest narzędziem przesiewaczy. A musimy się opierać z tym, drodzy bracia, ponieważ przesiewanie jest pokazane przez Faryzejczyków w czasie, gdy Izrael podbijał ziemię obiecaną. Później Hewejczycy przedstawiają stekciarstwo, które nie ma miejsca pomiędzy ludem Bożym. Ciało nie może mieć dwóch głów, własnej i Chrystusowej. Później Jebuzejczycy przedstawiają błąd, który jest wrogiem Pana i Prawdy, ponieważ błąd źle przedstawia Boga i źle przedstawia Jego plan. Bóg mówił Izraelowi, że wszystkie te narody są razem mocniejsze od Izraela. A więc tak samo jak Bóg obiecał, że On wydali te narody z ziemi chananejskiej, tak samo i Bóg obiecał nam, że nam pomoże, ażebyśmy my z naszego umysłu wydalili tych wszystkich nieprzyjaciół Jego. W księdze Malachiasza w 3 rozdziale czytamy tak: bo On jest jako ogień roztapiający i będzie siedział roztapiający, wyczyszczający srebro. Ten tekst odnosi się do której obecności naszego Pana. Gdy Pan powróci w roku 1874 jako niewidzialna, potężna istota, aby ustanowił Królestwo Boże na ziemi, On szukał symbolicznego srebra między nimi. On szukał czystej prawdy. Lecz co On znalazł? Pan znalazł srebro, lecz nieczyste. Musiało być roztopione. On postanowił oddzielić to srebro od wszystkich innych symbolicznych elementów ziemi, ponieważ w umysłach jego ludu symboliczne srebro, prawda, było zmieszane z różnymi elementami błędu, które stanowi symboliczna ziemia. Gdy tym ogniem Pan roztapiał tę ziemię pomieszaną ze srebrem, to znaczyło, że Pan dozwolił, ażeby srogie doświadczenia przyszły na lud Boży. A te ogniste doświadczenia, moi drodzy bracia, oddzieliły czyste doktryny od błędnych doktryn w umysłach tych, którzy Pana oczekiwali. Te ogniste doświadczenia oddzieliły czyste przepisy biblijne od fałszywych przepisów biblijnych. One oddzieliły czyste obietnice przymierza Bożego od fałszywych obietnic Słowa Bożego. One oddzieliły czyste napomnienia Słowa Bożego od niepożytecznych napomnień fałszywych pasterzy. Te doświadczenia oddzieliły czyste napomnienia, czyste proroctwa, czyste historie i czyste figury od fałszywych tych rzeczy. Rozwój ducha prawdy wymaga, aby prawda, na której ten duch się opiera, była czysta i oddzielona od błędu i tradycji ludzkich. Gdyby można przedstawić prawdę czystą w postaci pięknego kwiata, to woń tego pięknego kwiata przedstawiałaby ducha prawdy. Około 15 lat temu posadziliśmy koło naszego domu około 10 róż. A u nas w Ameryce to każdy gatunek róży ma imię, czyli nazwisko. A naszym ulubionym gatunkiem jest róża, która się nazywa róża pokoju. Żółta, piękna róża. A tych u nas są gatunki po setkach. Przed paru chwilami zwróciłem wam uwagę na myśl wiernego i roztropnego sługi, który mówił, że aby otrzymać ducha prawdy, trzeba być w serdecznej harmonii z Bogiem, z prawdą, trzeba zdobyć umysłową zgodę i współdziałanie z wolą Bożą, wyrażoną w Słowie Bożym. Logika sługi pańskiego jest godna pochwały i naśladowania. Serce człowieka musi się zgadzać z sercem Bożym, jako ono jest objawione w Słowie Bożym. Umysł człowieka musi się zgadzać z umysłem Bożym. Jak ten doskonały umysł jest objawiony w Słowie Bożym. Nasz drogi brat Johnson, jako posłanik Epifanii, mówił wiele o prawdzie i jej duchu. Ja myślę, że bracia poznają to wyrażenie o prawdzie i o jej duchu. On mówił tak. Duch prawdy znaczy usposobienie w nas wyrobione przez prawdę. On wykazuje, że prawda ma pewne dzieło do wykonania przez wszystkie swe doktryny, przez wszystkie swe napomnienia, obietnice i części. A następnie w pewnym piśmie on tak mówi. Duch prawdy jest tą zdolnością spłodzoną przez prawdę i usposobieniem, które się rozwija do uzupełnienia w wierze, które po uzupełnieniu staje się ich wiecznym charakterem. A następnie tak mówi, że duch prawdy jest to energia, która znajduje się w Słowie Bożym, która dodaje siły naszemu umysłowi, abyśmy mogli zrozumieć głębokie rzeczy i dodaje siły naszemu sercu, abyśmy mogli się ćwiczyć w każdej dobrej czynności i w każdym dobrym słowie. Ja myślę, że my się zgadzamy z tą myślą, że Duch Boży, Duch Prawdy ma wielką energię. Czy nie tak? Opisując dalej z tego Ducha Prawdy, to upragnione usposobienie, możemy to powiedzieć z doświadczenia, że duch prawdy jest to prawda w uczynku. Duch prawdy jest tym, czym myśmy się stali z przyczyny naszej znajomości prawdy przez badanie Słowa Bożego. To jest duch prawdy. Możemy także powiedzieć, że duch prawdy jest naszym nastrojem, naszego serca, naszego umysłu, który utożsamia się z prawdą i z wszystkimi jej częściami. Duch prawdy składa się z myśli, z głębokości naszego serca, które są oparte na dobrych zasadach Słowa Bożego. Mamy ducha prawdy, gdy możemy powiedzieć, gdy czytamy Słowo Boże, że Pan przemawia do mnie. Jest jedną to rzeczą czytać Biblię, czytać Słowo Boże, że Bóg przemawia do innych ludzi. Duch prawdy mówi to, że Pan przemawia do mnie samego, do mnie osobiście, że mam to i to czynić. Duch prawdy jest naszą postawą duchową, która jest oparta na właściwym zrozumieniu planu Bożego i naszej roli osobistej względem tego planu. Czasami możemy ten duch prawdy poznać u innych braci, a czasami nie. Jak nam mówił wierny sługa, że gdybyśmy sami wybierali członków Kościoła Chrystusowego, to byśmy tych może włączyli, których Bóg nie włączył, a byśmy nie włączyli tych, których Bóg by chciał. My nie możemy czytać serca człowieka, tak jak Bóg może to czynić. W Mannie na 8 stycznia brat Russell tak mówi, że wybrani pańscy powinni być najbardziej ogładzonymi, ugrzecznionymi, szlachetnymi i najbardziej uprzejmymi ze wszystkich ludzi na ziemi, w sensie jak najbardziej doskonałym. Nie powinni tylko rozwinąć zewnętrzne formy grzeczności i uprzejmości, które są dzisiaj pospolite w świecie, ale rozwinąć grzeczność i uprzejmość pochodzącą z serca, z ocenienia i posiadania Ducha Bożego, Ducha Prawdy, Ducha Miłości i Ducha Sprawiedliwości. A więc nie wystarcza, że jesteśmy grzecznymi ludźmi, że jesteśmy uprzejmymi, lecz znaczy, że Duch Prawdy musi być w sercach naszych. A z Ducha Prawdy te rzeczy wszystkie, ta uprzejmość, ta grzeczność powinna pochodzić, czyli wychodzić. Pewnego razu myśliwy polował na zwierzęta w Afryce i widział na kamieniu leżącego legwana. Po angielsku się wymawia iguana, którego skóra śniała wielu kolorami. I myślał sobie ten myśliwy, ile rzeczy mógłby z tej skóry sobie wyrobić. Ta skóra była tak piękna i lśniąca się. A więc zastrzelił tego legwana. Lecz znalazł, że od paru chwila, gdy ten legwan umarł, zanim do niego doszedł, skóra legwana zmieniła się na ordynarny siwy kolor i zgubiła piękny, lśniący kolor. Legwan był piękny, tylko gdy był żywy. Duch prawdy, moi drodzy bracia, usposobienie prawdy jest podobny do żywego legwana. Duch prawdy jest piękny, tylko gdy się go używa. Ale jeżeli jest martwy, duch prawdy nie ma nic z tego, bracia wiedzą. Duch prawdy dodaje do wiary życia. Duch prawdy dodaje do nadziei siły, a do miłości tej pięknej iskry, tego błysku. Wierny sługa tak mówi w 5 tomie. Prawda sama w sobie jest głównym kanałem lub przewodem, Ducha Prawdy, ale wszyscy stojący w bliskiej styczności z prawdą i mający jej ducha w sobie są do pewnego stopnia także kanałami lub przewodami, przez które duch pomaga i wpływa na innych. A sługa Epifanisty tak się wyraził o tej samej sprawie. Ci, którzy mieszkają i postępują blisko poza figuralnego słupa chmury i ognia, są błogosławieni z większą miarą jego światła i ducha, aniżeli ci, którzy z dala mieszkają. To nam sugeruje, że opłaci się nam żyć i postępować jak najbliżej postępującej prawdy i jej ducha, jak tylko możemy. Jeżeli tak będziemy czynili, to światło tego słupa i jego kierownictwo będzie nas coraz to bliżej prowadziło do naszego dziedzictwa chananejskiego. Myśl sług Bożych staje się być ta, aby jak najmocniej trzymać się prawdy i sług prawdy, aby tym sposobem moglibyśmy sobie wyrobić, rozwinąć więcej ducha prawdy. Pewien poeta amerykański, który się nazywa Emerson, tak się wyraził o prawdzie. Największym hołdem dla prawdy jest używanie jej. Jeżeli mamy prawdę, a chowamy ją. Prawda jest piękną rzeczą, dobrą rzeczą. Lecz największym hołdem dla prawdy jest to, jeżeli ją używamy. Jeżeli żyjemy tę prawdę. Chciałbym do tego dodać, do tego, co ten poeta mówił, tę myśl. Największym hołdem dla prawdy jest używanie jej i jej ducha. Powinniśmy używać prawdy i powinniśmy używać jej ducha. Prawdę można użyć dla różnych celów. Lecz duch prawdy, moi drodzy bracia i siostry, gwarantuje, że ta prawda będzie użyta jak najlepiej, jeżeli będziemy używali jej z duchem prawdy. Duch prawdy nie robi nas fanatykami, bo to nie jest naturą ducha prawdy. Ona zlewa w harmonii mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. We wszystkich sprawach życia ten spokojny duch obchodzi się ze wszystkimi łagodnie i ma wzgląd na ich prawa. Duch prawdy, moi drodzy bracia i siostry, to czyni. Lud Boży nauczył się o tej łagodności od samego Syna Bożego, o którym mówiono, wszyscy mu dali świadectwo i dziwowali się wdzięcznością onych słów, które pochodziły z ust Jego. Słowa, które pochodziły z ust Pańskich, były słowa łagodne. Po większej części. Są wypadki jednak, kiedy ten duch prawdy musi być ostrym i musi być hardym, ażeby czasami w pewnych wypadkach bronić prawdę, bronić Pana i bronić braci. Lecz te okazje są rzadkimi. Duch prawdy może zazwyczaj rozeznać między sprawami i czyni to, co się zgadza z prawdą. Jeżeli posiadamy tego ducha prawdy, w pełnym tego słowa znaczeniu, ten piękny duch, moi drodzy bracia, nie zmienia się w zdrowiu lub chorobie, w dobrych czasach lub niedobrych czasach, popularności lub niepopularności, w czasach prześladowania lub łaski. Ten duch prawdy jest zawsze ten sam. A jeżeli są chwile, gdy nie jesteśmy pewni, czy tego ducha posiadamy, to możemy się zapytać kilka pytań. A odpowiedź na te pytania powiedzą nam, czy mamy tego ducha, czy nie. Przede wszystkim możemy się zapytać, czy posiadam dobre wyrozumienie głębokich zarysów prawdy? Jeżeli możemy powiedzieć tak, to jest dobrym znakiem, że mamy ducha prawdy. Następnie, czy mam opatrznościowe sposobności służby dla Pana i dla prawdy? Jeżeli Pan daje nam takie sposobności, to możemy być dosyć pewni, że mamy tego pięknego ducha prawdy. Następnie, czy robię postęp w podobieństwie Chrystusa? Jeżeli taki postęp robimy, to możemy być pewni, że mamy i posiadamy tego ducha prawdy. Czy Pan kara mnie za moje wady? Jeżeli Pan nigdy nas nie kara, to znaczy, że On się z nami nie liczy. Jednak jak On kara nas za nasze wady, to znaczy, że posiadamy Jego ducha. Posiadamy ducha Chrystusowego. Następnie, czy Pan dopuścił na mnie, ażebym miał doświadczenia charakteru? Jeżeli możemy odpowiedzieć tak, to się Bóg z nami liczy i możemy być pewni, że są okazje, że te doświadczenia są z przyczyny naszej wierności dla Pana i dla prawdy i dla braci. W swojej rozmowie z Mojżeszem Jehowa wyraził interesującą myśl o swym słudze Kalebie. Mówił tak: ale sługę mego Kaleba, gdyż był w nim duch inakszy i trwał statecznie przy mnie, prowadzę do ziemi, do której chodził, a nasienie jego odziedziczy ją. Bracia pamiętają, że ze wszystkich ludzi, którzy opuścili Egipt, tylko Kaleb i Jozue przybyli do ziemi obiecanej. A z tych dwóch Biblia tylko mówi o Kalebie. Nic nie ma w piśmie, że Jozue przybył do ziemi obiecanej. A to jest dlatego, że Jozue był figurą na Chrystusa, który z punktu poza figury już był niebieskim Hanan. Kaleb był figurą na małe statko, na Kościół Chrystusowy, który we wszystkim trwał ostatecznie z Bogiem, tak samo jak figuralny Kaleb. Ziemska pielgrzymka poza figuralnego Kaleba się już skończyła. Lecz ten inakszy duch, ten osobliwy duch, to osobliwe usposobienie, ta nadzwyczajna wierność Bogu i Jego sprawie nie umarła spoza figuralnym Kalebem. Tak samo jak i się nie rozpoczęła z nimi. Chociaż małe statko było jako ogół najlepszymi wyrazicielami lub eksponentami tego ducha. Setki lat przed pierwszym członkiem Kościoła żyli wierni mężowie Boży, którzy posiadali tego samego ducha, tego inakszego ducha, który był podobny duchowemu Kalebie. A ci byli starożytni godni. Członkowie wielkiego grona, za czym skończą swą pielgrzymkę ziemską, muszą tak samo tego samego ducha okazać. Młodociani godni, bez wyjątku, muszą okazać podobnego ducha, za czym przezwyciężą wszystkich swych nieprzyjacieli. Gdy się dobrze przypatrzymy, nie wszyscy bohaterzy wiary są od nas oddaleni albo czasem lub odległością, czasami możemy ich poznać po ich słowach i uczynkach w pokoleniu obecnym, ponieważ posiadają tego wspaniałego ducha prawdy, który jest tym innowszym duchem starodawnego Kaleba. Ten wspaniały duch prawdy pomaga nam w dostrzeganiu rzeczy duchowych, do właściwego dostrzegania rzeczy duchowych, do zapamiętania rzeczy duchowych i do wyrażenia tych rzeczy. A czym więcej tego ducha posiadamy, to tym więcej będziemy przede wszystkim miłować tę prawdę, z której ten duch pochodzi. Będziemy miłować prawdę z całego serca, tak samo jak miłujemy Boga i Chrystusa, ponieważ prawda z nich pochodzi. Jak Zacharia się wyraża, prawdę i pokój miłujcie. Następnie, jeżeli posiadamy ducha prawdy, będziemy badać słowo prawdy. Będziemy badać tę prawdę często, głęboko, z wielką uwagą i z wielkim poważeniem. Następnie będziemy przyjmowali prawdę. Przyswoimy ją, aby stała się częścią nas. Następnie będziemy praktykowali prawdę wiernie i energicznie. A przy ostatku będziemy prawdę krzewić przy każdej sposobności, która się nadaje. Kończąc te parę myśli, moi drodzy bracia, możemy się zapytać, dlaczego Bóg chce, abyśmy to wszystko czynili? On podaje nam myśl jako odpowiedź przez apostoła Pawła w liście do Filipensów, w rozdziale 2, a wierszu 15 i 16. Abyśmy byli beznagani, szczerymi przydziadkami Bożymi, nienaganionymi spośród narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światło na świecie. Prawda i duch prawdy, moi drodzy bracia i siostry, pomoże nam to uczynić. Pamiętajmy te obietnice naszego Pana, żeby gdy poznamy prawdę, prawda nas wyswobodzi z wszelkich błędów i niedorzeczności ludzkich. A duch prawdy, moi drodzy bracia, pomoże nam, aby tą prawdę zachować. Niech Pan was wszystkich błogosławi.